Witamy na antenie Radia Maryja kolejnego gościa, którym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, dokładnie dzisiaj mija 50 lat od momentu ogłoszenia encykliki Humanae Vitae papieża Pawła VI. Encykliki przełomowej wręcz, jeżeli nie rewolucyjnej, jeżeli chodzi o nauczanie moralne Kościoła, jeżeli chodzi o kwestie bioetyczne również. Chciałem księdza profesora zapytać na początku o okoliczności powstania tego dokumentu.
Tak, istotnie okoliczności są, powiedziałbym, bardzo ciekawe i wręcz wyjątkowe. Geneza tej encykliki, najkrócej rzecz ujmując, sięga roku 61, kiedy to papież Jan XXIII, 63 roku, kiedy papież Jan XXIII powołał Międzynarodową Komisję. Warto tutaj wspomnieć, że kontekst tego czasu jest bardzo znaczący i bardzo interesujący. To jest czas tak zwanego neomaltuzjanizmu, a więc tego poglądu, który szerzył i szerzy nadal fobię przed przeludnieniem świata, przed przeludnieniem Ziemi, przed klęską związaną z przyrostem naturalnym i wszystkimi konsekwencjami związanymi z tymi apokaliptycznymi wręcz wizjami. W związku z tym oczywiście rodziły się już wówczas bardzo silne tendencje do tego, aby tę populację ograniczać, aby promować działania depopulacyjne, a więc oczywiście promować przede wszystkim aborcję i antykoncepcję. Co do aborcji, wiadomo było, że absolutnie zgody z punktu widzenia Kościoła katolickiego na to być nie może, natomiast pojawiały się głosy domagające się zliberalizowania stanowiska Kościoła w stosunku do antykoncepcji. Jan XXIII powołał zatem Międzynarodową Komisję Teologiczną, która pracowała nad tym dokumentem. Pracowała także po jego śmierci, kiedy stery w Kościele przejął papież Paweł VI. I warto o tym pamiętać, że ta komisja opracowała dwa właściwie projekty dokumentu, które różniły się nieco między sobą. Te dokumenty zostały przedstawione, te propozycje dokumentu zostały przedstawione w 1967 roku. I wówczas okazało się, że papież stanął przed bardzo trudnym wyborem jednego z tych dokumentów. I tutaj trzeba oddać wielki hołd i wielki szacunek papieżowi Pawłowi VI, który zdecydował się na to, aby nie ulec tendencjom tak zwanego ducha czasu, ducha postępu, i opowiedział się za duchem prawdy. Wiemy dzisiaj z wielką pewnością, że ogromną rolę w tym umocnieniu papieża Pawła VI w jego stanowisku odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Niedawno ukazała się we Włoszech książka księdza Pawła Gałuszki z Krakowa, która jest jego doktoratem napisanym właśnie w Rzymie i poświęconym wpływowi Karola Wojtyły na powstawanie ostatecznej wersji dokumentu papieskiego, czyli encykliki Humanae Vitae. No więc wiemy, że ci dwaj wielcy święci Kościoła katolickiego współpracowali ze sobą i efektem tej współpracy jest właśnie encyklika Pawła VI Humanae Vitae. Encyklika, która wzbudziła od razu bardzo liczne kontrowersje, bardzo liczne krytyki, kontestacje ze strony tak zwanych postępowych teologów, ze strony tak zwanych postępowych biskupów. Trzeba pamiętać, że ten dokument był bardzo nieprzychylnie przyjęty w wielu środowiskach Kościoła, zwłaszcza na Zachodzie. Krytykowano go bardzo mocno, podważano autorytet papieski. No, przypomnijmy, że tacy teologowie jak Karl Rahner, wybitny skądinąd jezuita niemiecki, kontestował do tego stopnia tę encyklikę, że uważał, iż papież nie ma tutaj przywileju wypowiadania się w sposób nieomylny, w sposób autorytatywny w tych właśnie kwestiach. Inny wybitny teolog niemiecki, Bernard Hering, proponował natomiast odczytywanie tych problemów poprzez koncepcję tak zwanych powiązanych sumień, a więc sugerował jakąś koncepcję takiej socjologizacji normy moralnej, a więc po prostu postulował coś takiego, że głosujmy nad sprawami tak właśnie kontrowersyjnymi jak etyka seksualna, jak sprawy prokreacji. W zależności od tego, jak sobie przegłosujemy te normy moralne, tak je stosujmy. I ta dyskusja, która została wywołana przez Humanae Vitae, jeszcze może tylko dodam to, że w niektórych kręgach kościelnych ona była w ogóle przemilczana. Ja sam pamiętam, jak w latach bodajże 90., będąc na takim kursie bioetyki w Valicia pod Rzymem, spotkałem kanadyjskiego franciszkanina, który mówił, że on w czasie swojej formacji seminaryjnej w ogóle nie słyszał o tym dokumencie. Dowiedział się o nim dopiero od amerykańskiej wielkiej propagatorki tej encykliki, profesor Janet Smith, która propagowała i propaguje nadal właśnie ten dokument papieski. A więc powiedzmy sobie tak, jest atmosfera bardzo ciekawa, związana z genezą tej encykliki. Jest wielka odwaga papieża Pawła VI i jest wielka zmasowana krytyka, kontestacja tego dokumentu, która sprawiła, to też warto zauważyć, że przez 10 kolejnych lat do momentu swojej śmierci w 78 roku papież Paweł VI nie opublikował już żadnej encykliki. On, który był wybitnym intelektualistą, który był wybitnym myślicielem i który był niezwykle płodnym też papieżem, nie opublikował już kolejnego dokumentu, no niejako zmiażdżony tą właśnie krytyką, która pojawiła się wokół Humanae Vitae.
Księże profesorze, też warto chyba, gdzieś tam przypomina mi się to, że w samym Kościele też oprócz tych teologów jak Ranner czy Hering, o których ksiądz profesor wspomniał, ale też księża buntowali się po prostu. Mówili, że oni nie będą takiej nauki słuchać, nie będą takiej nauki głosić i też wiele odejść i takie też, patrząc z perspektywy czasu, oczyszczenie w Kościele, jeżeli chodzi o kwestie podejścia do spraw moralnych.
Tak, oczywiście. Ja wspomniałem tutaj o prominentnych przedstawicielach myśli teologicznej. Mówiłem też wspomniałem generalnie o hierarchach Kościoła, ale rzecz jasna, że skoro takie przykłady płynęły z góry, to tak zwani, przepraszam za określenie, szeregowi księża, szeregowi duszpasterze, nie mówiąc już o wiernych świeckich, o małżonkach, oni odczytywali bardzo wyraźnie te impulsy jako zachętę do nieposłuszeństwa nauczaniu Kościoła. I tutaj rzeczywiście dokonał się jakiś ogromny wstrząs. Chcę się tutaj przywołać te słowa, które były tytułem rekolekcji Jana Pawła II wygłoszonych na Watykanie, Karola Wojtyły wygłoszonych na Watykanie dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej, znak sprzeciwu. To były też, myślę, bardzo ciekawe słowa i bardzo ciekawy temat tych rekolekcji. Kto wie, czy on nie był też inspirowany właśnie tym znakiem sprzeciwu, jaki wywołał Paweł VI swoją encykliką, bo to rzeczywiście był znak sprzeciwu, który dokonał polaryzacji stanowisk Kościoła, ale polaryzacji, która, powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, ona jest polaryzacją oczyszczającą, tak jak ojciec słusznie zauważa. To jest polaryzacja, która dokonała pewnego oczyszczenia, ustawiła po prostu tych, którzy są po jednej stronie tych, którzy są wierni duchowi prawdy i nauczaniu ewangelicznemu i po drugiej stronie tych, którzy przyznając się nominalnie do obecności w Kościele, mają problemy z wiernością Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Patrząc na te 50 lat, które za nami, patrząc na to, co dziś dzieje się w społeczeństwie, w Kościele również, jakie są, księdza profesora, refleksje na temat aktualności nauczania Pawła VI, dziś błogosławionego jeszcze, a już w październiku będzie ogłoszony świętym?
To jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące pytanie. Nie sposób tej krótko odpowiedzieć na nie, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka takich tematów, które narzucają mi się w tym momencie. Mianowicie, po pierwsze, co jakiś czas od 50 lat rzeczywiście przeżywamy żywość dyskusji wokół tego dokumentu. To pokazuje, jak bardzo ten dokument rzeczywiście jest dokumentem ważnym. Nie ma chyba drugiego takiego dokumentu kościelnego z XX wieku, który by przynosił taki poziom dyskusji, taki poziom debaty wokół tematów teologicznych i tematów kościelnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, myślę, że patrząc właśnie z perspektywy 50 lat, my musimy pamiętać, że warto ten dokument, a nawet trzeba go odczytywać w perspektywie pontyfikatu Jana Pawła II i zwłaszcza dwóch tutaj dokumentów papieskich. Oczywiście nasuwa się tutaj siłą rzeczy relektura encykliki Humanae Vitae w kontekście środowych katechez mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Wiemy dzisiaj też bardzo dobrze, że Karol Wojtyła, jeszcze jako Karol Wojtyła, przygotowywał te katechezy jako właśnie nie katechezy, ale książkę będącą komentarzem do Humanae Vitae. Wyniesienie Karola Wojtyły na stolicę Piotrową spowodowało, że Jan Paweł II przeformatował tę książkę na postać katechez, które przez kilka lat wygłaszał i które stanowią wspaniałą i wciąż czekającą na pełne odkrycie teologię ciała. Najbardziej chyba oryginalną część myśli teologicznej Jana Pawła II. Natomiast trzeba też pamiętać, że ta encyklika Pawła VI Humanae Vitae powinna być odczytywana w perspektywie innej wielkiej encykliki Jana Pawła II, tym razem Veritatis Splendor. Myślę, że to jest też niezbędny klucz do odczytania dokumentu Pawła VI, dlatego że powiem w ten sposób. Chyba nikt nie sądzi, że przez 50 lat dyskutujemy na temat pigułek, żelów, spiralek, środków antykoncepcyjnych, takich czy inaczej tutaj ujętych, plastrów, czy jeszcze jakichś innych środków farmakologicznych czy technicznych. Dyskutujemy na temat miłości małżeńskiej. Dyskutujemy na temat charakteru i kształtu miłości ludzkiej, miłości oblubieńczej. Dyskutujemy wreszcie na temat relacji człowieka do prawa moralnego poprzez jego sumienia. Więc dyskutujemy tutaj na tematy fundamentalnie ważne i jest rzeczą niezwykle istotną, żebyśmy odczytywali właśnie tę dyskusję nie w perspektywie marginaliów, ale w perspektywie tego, co stanowi rzeczywistość centralną. Dlatego zalecam, zachęcam i siebie, i wszystkich naszych słuchaczy do porównywania jak gdyby tych dwóch tekstów, wielkich tekstów Kościoła XX wieku, Humanae Vitae i Veritatis Splendor. Odczytanie ludzkiego życia poprzez blask prawdy o człowieku w relacji do Boga. To jest, powiedziałbym, fantastyczny wręcz temat na osobiste też zamyślenia, refleksje i oczywiście też na przekazywanie tego w naszym duszpasterstwie. I wreszcie myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj właśnie stajemy w obliczu też, no powiedzmy sobie to bardzo uczciwie i z pewnym niepokojem, stajemy w obliczu pewnego zaniepokojenia związanego z tym, że pojawiły się w ostatnich miesiącach głosy mówiące o pewnej relekturze tego dokumentu Pawła VI Humanae Vitae w kontekście współczesnych niektórych wypowiedzi, może nawet nie tyle papieża Franciszka, ile niektórych teologów związanych z nim. No mam tutaj na myśli chociażby słynną wypowiedź księdza profesora Maurizio Chiodi, który w grudniu ubiegłego roku na Uniwersytecie Gregoriańskim przedstawił głośny wykład dotyczący konieczności odczytania na nowo Humanae Vitae w takiej perspektywie, powiedziałbym, no właśnie mocno zliberalizowanej, a więc przyzwalającej na aborcję w niektórych, przepraszam, na antykoncepcję w niektórych przypadkach. I wreszcie, myślę, że warto spojrzeć na te dyskusje, które toczą się wokół Humanae Vitae w takiej podwójnej perspektywie. Oczywiście dla nas, katolików, ta encyklika jest niepodważalnie istotna i ważna z tego punktu widzenia, że odwołuje się do boskiego zamysłu dotyczącego ludzkiej miłości. Ale tutaj napotykamy od razu na taki zarzut, że no to w takim razie dla was, głęboko wierzących katolików, ta encyklika jest czytelna, a co w takim razie z ludźmi, którzy albo słabo wierzą, albo nie wierzą, czy w takim razie antykoncepcja i te sprawy moralne związane, wyrażone w encyklice Humanae Vitae, czy mają dla nich jakąś moc wiążącą. No trzeba zauważyć, że przekonujemy się coraz bardziej, że ta encyklika miała swoje racje, czy swoją argumentację nie tylko ściśle teologiczną, ale miała także argumentację etyczną, argumentację medyczną, argumentację społeczną. i nawet powiedziałbym także pewnego rodzaju argumentację polityczną. Nie tak dawno ukazała się na rynku polskim książka Michaela Jonesa Libido Dominandi, mówiąca właśnie o tym, w jaki sposób seks stał się narzędziem ujarzmiania społeczeństw w XX wieku. I myślę, że warto spojrzeć, mówię to oczywiście wielkim skrótem, warto spojrzeć na to, że tematyka poruszona w Humane Vitae przez Pawła VI ma swój wymiar nie tylko stricte teologiczny, ale ma wymiar także antropologiczny, etyczny, ma swój wymiar medyczny, ma swój także wymiar polityczny. I te wszystkie aspekty powinny być brane pod uwagę w dyskusji, którą ewentualnie prowadzimy i chcemy prowadzić wokół tego niezwykłego dokumentu.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za te refleksje. Tak jak słyszeliśmy, no, za mało czasu, żeby wszystkie aspekty poruszyć, ale też dobra inspiracja, by może w czasie wakacji, urlopów, szukając dobrej lektury, sięgnąć po Humane Vitae. Dziękuję serdecznie, księże profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Z Panem Bogiem. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, był naszym gościem.